Zakładamy, że w miarę niedługim czasie rozpoczniemy budowę naszego nowego budynku dla naszego kościoła, ale też w ogóle dla służby Ewangelii. I wiemy, że sami nie jesteśmy w stanie go zbudować, więc będziemy musieli znaleźć ekipę, która to zrobi. Zrobimy najprawdopodobniej jakiś przetarg czy coś w tą stronę, żeby wyłonić właśnie ekipę, która zrobi to najlepiej i finansowo najkorzystniej. Bo przecież nie powierzylibyśmy budowy jakiegokolwiek domu, w którym mają się ludzie spotykać, mieszkać, gromadzić, no komukolwiek, ponieważ od wykonania zależy i bezpieczeństwo, no i jakość, i że w ogóle to zostanie zbudowane. Ale nie powiem na przykład, no nie, tej ekipie tego nie powierzymy, bo oni już wybudowali bardzo dużo domów, dobrze im poszło, teraz jest czas, żeby oddać, żeby powierzyć to komuś innemu. Niech ktoś się nauczy, rozwija, jest młody, nie zdobywa rynek. Nie zrobilibyśmy tak. Wybieramy tych, którzy są sprawdzeni. Oczywiście kwestia finansowa i tak dalej. Raz w życiu powierzyłem swoje zęby pod opiekę studentów Akademii Medycznej. Było to dawno temu, byłem na studiach we Wrocławiu, więc to była Akademia Medyczna we Wrocławiu. I nigdy więcej w życiu tego nie zrobię. Po niedotruciu tego zęba nadeszła przerwa świąteczno-noworoczna, więc akademia się zamyka, bo studenci mają wolne. Miła studentka miazgociągiem wyciągała mi nerwy z zęba, który był niedotruty. To był pierwszy i ostatni raz w życiu, kiedy zalewałem się zimnym i gorącym potem na przemian. I teraz jak są książki, jak kogoś zalał zimny, ja wiem, jak to jest. A na koniec ta pani doktor opiekun podeszła, patrzyła i stwierdziła, a właściwie to ten ząb tutaj jest niepotrzebny. On był martwy, a ja go czułem jeszcze przez miesiąc. W filmach akcji zdarzają się takie sytuacje, kiedy umiera pilot, został zastrzelony, zemdlał, a trzeba samolot wprowadzić na ziemię i okazuje się, że jeden z pasażerów potrafi prowadzić jakąś awionetkę. Co prawda nigdy Boeinga 737 nie prowadził, ale udaje mu się bezpiecznie wylądować. Ale założy się, że każdy z nas, gdyby wiedział, że taka sytuacja nastąpi, zrezygnowałby z lotu. Nawet wiedząc, że jest potencjalnie szansa, trochę autopilot, trochę tam wieża, cokolwiek i wylądujemy. Co łączy te trzy sytuacje? To, że mamy zdrowy rozsądek. To, że są rzeczy, na których nam zależy i nie powierzamy je, czy nie powierzamy ich w przypadkowe ręce. A jednak przy wyborze, a raczej przy rozpoznaniu starszych czy przywódców zboru, ludzie czasami wykazują się ułańską fantazją, dając do zrozumienia, że albo nie do końca rozumieją, jaka jest rola i funkcja przywódców Kościoła, albo pokazują, że tak naprawdę rzeczy związane z budową domu, zdrowiem, bezpieczeństwem, komfortem życia są dla nich o wiele ważniejsze niż co tam się będzie działo w Kościele. Rozpoczęliśmy wspólnie studiować list apostoła Pawła do Tytusa. Jest to trzeci z pasterskich listów apostoła Pawła. Umiejscowiony jest czasowo pomiędzy pierwszym a drugim listem. W drugim liście, który będziemy przez następne dwie środy już kończyć na naszych spotkaniach online, apostoł Paweł już jest w celi śmierci, z niej nie wyjdzie. Tutaj takiej sytuacji nie ma, jest na wolności. Pisze do swojego ucznia młodszego, właściwie nie ucznia, swojego współtowarzysza służby, który również jest pastorem na Krecie i daje mu konkretne wytyczne, jak zadbać o kościół, który tam właśnie jest. I w dzisiejszym fragmencie z pierwszego rozdziału, wersety 5-9, Paweł przekazuje Tytusowi, co powinno charakteryzować dojrzałych chrześcijańskich przywódców. I Pan Bóg tak ładnie to zsynchronizował, że akurat ten fragment wypada w niedzielę, która poprzedza sobotę, gdy będziemy rozpoznawać starszych naszego zboru i formułować nową radę zboru. Dlatego proszę, wysłuchajcie z uwagą słów apostoła Pawła z pierwszego rozdziału listu do Tytusa. Apostoł Paweł pisze tak. Zostawiłem cię na Krecie, abyś uporządkował to, co zostało do zrobienia i ustanowił w każdym mieście starszych, zgodnie z tym, co ci poleciłem. Może to być ktoś, kto jest nienaganny, jest mężem jednej żony i ma dzieci wierzące, nieoskarżane o rozpustę lub niekarność. Trzeba bowiem, aby biskup, który zarządza w imieniu Boga, był nienaganny, niezarozumiały, nieskory do gniewu, do nadużywania wina, awantur, aby nie szukał nieczystych korzyści, ale by był gościnny, kochający dobro, rozsądny, sprawiedliwy, pobożny, powściągliwy, trzymający się wiernej wykładni nauki, aby był zdolny także podnosić na duchu przez zdrowe nauczanie i zawstydzać tych, którzy się przeciwstawiają. Nasz fragment rozpoczyna się od przypomnienia polecenia, z jakim apostoł Paweł zostawił Tytusa na Krecie. To jest werset 5 i te wersety, które w danym momencie będziemy rozważać, czy słowa będę, kolor się będzie zmieniał na żółty. Z tych słów wynika, że apostoł Paweł również był na Krecie w jakimś tam przeszłości i to, czego nie zdążył sam zrobić, polecił dokończyć Tytusowi. No i czytamy, że nie zdążył ustanowić przywódców w kościołach w różnych miastach na wyspie, na Krecie. No i wygląda na to, że ten brak przyczynił się do powstania nieporządku, bałaganu w kościołach. I jak to zobaczymy w dalszych fragmentach tego listu, ale również bardzo wyraźnie widzimy w pierwszym i drugim liście apostoła Pawła do Tymoteusza, powodem powstawania problemów i zamieszania było dopuszczanie do głosu fałszywych nauczycieli albo nauczycieli, którzy propagowali fałszywe treści. Tytus ma nie tylko zadbać, by każdy kościół miał kogoś odpowiedzialnego za prowadzenie, jakiegoś przywódcę, ale żeby to również było właściwe, biblijne przywództwo. I pierwszą charakterystyką, którą widzimy w tym naszym fragmencie, jest liczba mnoga. No, a właściwie jeszcze nie. No i już mi uciekło. Ja byście tam mogli wrócić. Popatrzmy na werset 5. Czytamy, abyś ustanowił starszych. Ta wielość starszych pokazuje nam konieczność posiadania w naszych kościołach grona ludzi, którzy wezmą na siebie odpowiedzialność za duchową opiekę nad kościołem. Nigdzie w Nowym Testamencie nie spotkamy sytuacji, że przywództwo w lokalnym kościele, w zborze jest jednoosobowe. To zawsze jest grono starszych. Liczba mnoga, pluralność. Nasz dzisiejszy fragment odpowiada na pytanie, kto się kwalifikuje do tej roli i jak ją ma wypełniać. Słowem, kluczem tego fragmentu jest słowo nienaganny, które znajdujemy w 6 wersecie, 7 wersecie, które również można tłumaczyć bez zarzutu. Starszy, czyli przywódca, ma być człowiekiem nienagannym, bez zarzutu, w swoich relacjach i w swoim postępowaniu. Słowo nienaganny nie oznacza bezgrzeszny czy bezbłędny, doskonały w takim potocznym rozumieniu, gdyż w takim przypadku no, nikt nie mógłby pełnić tej roli. Wymagania są wysokie, ale one nie są nie do osiągnięcia. Apostoł Paweł nie pisze Tytusowi o konieczności zdobycia ośmiotysięcznika przez kandydata na bycia starszego, o walce z lwem czy z niedźwiedziem, o pierwszej pielgrzymce do Jerozolimy. Nie ma konieczności otrzymania jakiegoś proroctwa czy wizji. Nawet nie musi się hebrajskiego ani greki nauczyć. Nie musi pójść do więzienia, czy być torturowanym za wiarę, chociaż to nieraz się dzieje. Nie musi dokonać nawet jednego, najmniejszego cudu. To nie są wyzwania, to nie są kwalifikacje, które nie są do osiągnięcia. Są wysokie, ale jak najbardziej do osiągnięcia. Wymagania wobec chrześcijańskiego przywództwa są ściśle powiązane z byciem przykładem dla innych. To bycie nienagannym, bez zarzutu, odnosi się do tego, jaką reputację ma dana osoba w społeczności. A to dlatego, ponieważ chrześcijański przywódca powinien mieć zawsze na uwadze dobro innych, a nie swoje. Nie swoją popularność, nie promowanie samego siebie, ale dobro innych. Na pierwszy ogień w naszej liście idą relacje czy więzi. Nienaganne więzi. Starsi, czytamy, mają być bez zarzutu w swoich małżeństwach i więziach rodzinnych. Odnośnie więzi małżeńskiej dużo mówiliśmy przy rozważaniu kwalifikacji starszego, gdy rozważaliśmy pierwszy list do Tymoteusza. I kluczowe w obydwu fragmentach jest odczytanie słów mąż jednej żony, werset 6. I w sumie w uzupełnieniu tylko do tego, o czym mówiliśmy, studiując 1 Tymoteusza 3:2, dodam jedynie, że niektórzy próbują tłumaczyć, że pod tymi słowami mąż jednej żony kryje się wymóg, że starszy nie może być w związku poligamicznym, czyli nie może mieć kilku żon jednocześnie. Jednak poligamia nie była czymś powszechnie praktykowanym ani w tamtych czasach, ani na Krecie. Nie było małżeństw poligamicznych wtedy. Żeby można było w ten sposób powiedzieć, że starszy nie ma mieć kilku żon i to oznaczałoby mężem jednej żony. Gdyby tutaj apostoł Paweł miał na myśli poligamię, to równie dobrze mógłby powiedzieć, że starszy zboru nie powinien być kanibalem, bo zarówno posiadanie wielu żon, jak i zjedzenie człowieka jest czymś złym. Tyle, że równie rzadko spotykanym. W tamtych czasach, w tamtym miejscu. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Apostoł Paweł dosłownie pisze Tytusowi, że starszy ma być mężczyzną jednej kobiety. Jeśli pamiętacie, w języku, w którym został napisany Nowy Testament, mąż, mężczyzna, kobieta, żona, to są te same słowa. Mąż, oczywiście nie kobieta, mąż i mężczyzna to jest to samo słowo i kobieta, żona to jest to samo słowo. I zależnie od kontekstu będzie tłumaczone albo mąż, chociaż w języku starszym polskim też się mówiło, nie, Boży mąż, prawy mąż, a chodziło o mężczyznę, niekoniecznie, że miał żonę. Ale tutaj ma być mężczyzną jednej kobiety. Mężczyzna brany pod uwagę jako starszy miał być postrzegany jako uczciwy, wierny i oddany małżonek. Nie tylko on miał nim być, ale on miał być postrzegany przez społeczność. I jeśli społeczność, jeśli Kościół nie widzi takiego wiernego oddania swojej żonie, to aktualny starszy albo kandydat na starszego powinien zrezygnować z pełnienia tej funkcji lub w ogóle nie kandydować. Bóg oczekuje, że Kościół zaobserwuje, czy małżeństwo przywódcy albo kandydata na przywódcy jest zdrowe, harmonijne, trwałe i jest to bardzo ważna kwalifikacja do przewodzenia w Kościele. Oczywiście, jeśli kandydat na starszego byłby kawalerem lub wdowcem, to te wymagania go nie dotyczą, ale patrząc historycznie, starsi Kościoła rzadko bywali singlami. Tak po prostu. To były unikalne sytuacje. Z reguły byli to mężowie i ojcowie jednocześnie. Kolejną więzią podaną Tytusowi przez Pawła, która ma zostać poddana ocenie, jest rodzicielstwo. Czytamy w wersecie 6, drugiej części, że ma dzieci wierzące, nieoskarżane o rozpustę lub niekarność. Są pastorzy oraz starsi, którzy rozważali pozostawienie służby z powodu stosunku ich dzieci wobec Pana Boga lub ich postępowania, zachowania, prowadzenia się na co dzień. Są też tacy, których dzieci są antytezą tego, czego oni sami nauczają innych i wymagają od innych. A jednak na chwilę im nie przyszło do głowy, że mogliby nawet na jakiś czas tylko przestać być, czy wycofać się ze służby, przestać być starszym, ponieważ nie uważali za zasadne być ocenianymi w swojej takiej przywódczej przydatności przez pryzmat tego, co robią ich dzieci lub co ludzie sądzą na temat tego, jak zachowują się i co myślą ich dzieci. A jednak zgodnie z Efezjan 6 rozdziałem, Kolosan 3 rozdziałem, rodzice są odpowiedzialni za właściwą pielęgnację i wychowywanie swoich dzieci. Więc dany mężczyzna nie jest gotowy, by wziąć na siebie odpowiedzialność za duchowe dobro innych ludzi, jeśli nie jest chętny i zdolny, by wziąć odpowiedzialność za żyjących pod jego dachem. I jest to myśl paralelna z tą, którą znajdziemy w 1 Tymoteusza w 3 rozdziale. Jednak wyraźnie popierając takie standardy rodzicielskie, musimy jednocześnie być pewni, że opieramy się na biblijnej prawdzie, a nie na naszej subiektywnej ocenie. Co to znaczy? Co autor miał na myśli, pisząc te słowa? Zatem po pierwsze, termin dziecko, który spotykamy w 6 rozdziale, nie odnosi się do formalnego, takiego prawnego użycia dzieckiem, gdzie ja bym mógł powiedzieć, jestem Adrian, syn, dziecko Andrzeja i Elżbiety. Okay? Odnosi się to słowo do dzieci mieszkających w domu pod opieką i władzą swoich rodziców. I w ogóle gdybyśmy słownikowo popatrzyli na słowo dziecko, to odczytamy, że jest to młody człowiek, który nie osiągnął jeszcze dojrzałości i żyje w rodzinnym domu. Dlatego nie powinno się pociągać do odpowiedzialności starszych za postępowanie ich dzieci, które są już dorosłe i żyją niezależnie. Przynajmniej nie na podstawie tego fragmentu. Bo jednak zawsze zostaje pytanie, czy ojciec dobrze wywiązywał się ze swojej roli wtedy, gdy dzieci jeszcze były w domu. Po drugie, zauważmy, że apostoł Paweł pisze o dzieciach w liczbie mnogiej. A to wskazuje, że chodzi o ogólny charakter ojcostwa, rodzicielstwa w domu kandydata na starszego. Czy ten dom jest przykładem zaangażowania rodziców w pobożne i karne wychowywanie dzieci? Czy raczej dzieci stały się małymi bożkami, którym rodzice służą, starając się zaspokoić wszystkie ich pragnienia i marzenia, natomiast karności czy wychowywania w pobożności jest jak na lekarstwo? I po trzecie, co to znaczy, że te dzieci są wierzące? I to słowo, zależnie od tego, jakie tłumaczenie w języku polskim otworzymy, będzie tłumaczone na dwa sposoby, albo wierzące, albo wierne. I jest silnie związane z postępowaniem i przekonaniami tych dzieci. Dziecko nie musi być wierzące w kategoriach zbawczych, bo w tym momencie trzeba byłoby czekać, aż będzie większe, starsze, wyzna wiarę, a później jeszcze czekać, czy aby na pewno... To w ogóle nie o to chodzi. Dziecko nie musi być wierzące w kategoriach zbawczych, by wierzyło, że Bóg jest dobry, że stworzył ten świat, że tak nas kocha, że posłał swojego Syna na krzyż, żeby nas ratować. I to jest w stanie wyznać i wierzyć w to małe dziecko. No ale takiego dziecka nie uczcimy na podstawie wyznania takiej wiary, ponieważ to nie jest wiara zbawcza. To jest wiara właśnie rodziców. Co słyszy, co widzi w swoim domu, co słyszy od swojego taty i mamy. Czym ta ich skorupka za młodu w domu nasiąka? I patrząc na dziecko, widzimy, czy jest wychowywane według biblijnych zasad, czy otrzymuje w domu duchową opiekę. W paralelnym fragmencie z 1 Tymoteusza z 3 rozdziału czytamy o starszym, że powinien dobrze kierować swoim domem, mieć dzieci posłuszne i pełne szacunku. Bo w tym kryterium tak naprawdę nie chodzi w ogóle o dziecko. Chodzi o to, jakim ojcem jest starszy czy kandydat na starszego. I jak to widać w jego dziecku. Nie może być tak, jak w tym powiedzeniu, że najciemniej jest pod latarnią. Że piękne słowa, piękne koncepcje, ale w domu tego po prostu nie ma. Mamy świadomość, że wychowywanie dziecka, a zwłaszcza nastolatka, jest wyzwaniem dla każdego rodzica. Ale tylko zły człowiek, który szuka argumentu, żeby zaatakować starszego, jak w tym powiedzeniu, że jak ktoś chce psa uderzyć, to kij się zawsze znajdzie, wykorzysta to przeciwko starszemu. I to jest ohydne. Ale możemy sobie wyobrazić sytuację, gdy starszy nie reaguje na naganne zachowania swojego syna, swojej córki. I pamiętamy takie sytuacje ze Starego Testamentu. Jakub, który miał 12 synów i jedną córkę, jak zareagował w momencie, kiedy dwóch synów wymordowało całe miasto? Jego największy problem był taki, że mogą się inne miasta dowiedzieć i się obrażą. Heli. Wszyscy wiedzieli, jacy są jego synowie. On wiedział i nie reagował. To samo Samuel, o którym czytaliśmy, że tak rozpaczał, że Izrael chce króla, a nie kolejnego sędziego. Dlaczego ludzie nie chcieli kolejnego sędziego? Bo jego synowie byli beznadziejni. I oni nie chcieli takich ludzi nad sobą. Taka bierność, ojcowska nieporadność dyskwalifikuje starszego i kandydata na starszego z objęcia tej jakże ważnej roli. Po zwróceniu uwagi na jakość więzi i małżeńskiej, i rodzicielskiej, mamy nienaganne postępowanie. Popatrzmy na werset 7 i 8. Trzeba bowiem, aby biskup, który zarządza w imieniu Boga, był nienaganny, niezarozumiały, nieskory do gniewu, do nadużywania wina, awantur, aby nie szukał nieczystych korzyści, ale był gościnny, kochający, dobro, rozsądny, sprawiedliwy, pobożny, powściągliwy. I tutaj uwaga natury językowej. W naszym krótkim fragmencie widzimy zamienne użycie słów starszy i biskup. I we wczesnym kościele terminy te były używane zamiennie. Pierwszy, czyli starszy, prezbiter, podkreśla dojrzałość płynącą z wieku. Drugi, biskup, episkopos, dotyczy jego funkcji, ponieważ tłumaczymy go jako opiekun, nadzorca. Starszy czy biskup, używamy to zamiennie, czyli będziemy wybierać, rozpoznawać biskupów w sobotę. Ma się wykazywać postępowaniem charakteryzującym się 5 negatywnymi i 6 pozytywnymi cechami i nie będę tych cech szczegółowo rozważał, raczej pokażę też, jakie są inne tłumaczenia i co te słowa znaczą, bo miejmy w pamięci powód, dla którego Tytus ma wyznaczyć tych ludzi do pełnienia tej konkretnej roli. Jest to uporządkowanie spraw. Ci nowi starsi czy biskupi mieli być Bożymi zarządcami. Każde z tych negatywnych, 5 pozytywnych, 6 charakterystyk pokazuje nam, że odpowiedzialności starszego nie dotyczą tylko jego samego. Przywódcy mają wpływać na innych. Dlatego Paweł wskazuje na charakterystyki, które wpływają na relacje międzyludzkie. 5 cech, jaki starszy ma nie być. Po pierwsze arogancki, czyli zarozumiały, pyszny, niesamowolny, nie może być skupiony na swoich sprawach, lecz dbać o sprawy innych. Porywczy, czyli szybko wpadający w gniew na innych. Niepijak. I to słowo było również używane idiomatycznie do określenia każdego takiego skandalicznego, ubliżającego innym zachowania, jak pijak, który zaczepia innych ludzi na ulicy. Więc oczywiście pierwsze znaczenie nie ma być pijakiem, ale drugie w ogóle nie ma być człowiekiem, który zachowuje się skandalicznie ubliżająco innym, jak podpity pijak. Awanturnik, czyli nieporywczy, nieskłonny do bicia, do atakowania innych. Niechciwy zysku i starszy nie może być osobą znaną z tego, że korzysta ze swojej pozycji, by zyskać dla siebie jakieś materialne korzyści. Zaraz po tych 5 negatywnych mamy 6 pozytywnych kwalifikacji. Ma być gościnny i zauważcie, że to jest przeciwieństwo pierwszej negatywnej cechy. Tam był arogancki, czyli skupiony na sobie. Tu jest gościnny, czyli otwarty na innych. Kochający dobro, czy w innym tłumaczeniu zamiłowany w tym, co dobre. Ale nie dla niego samego, lecz dla innych. Rozsądny, również tłumaczony jako roztropny, trzeźwy. Czyli człowiek, który potrafi się opanować i nie być impulsywnym. Sprawiedliwy, czyli żyjący wiernie według Bożych zasad. Pobożny, inaczej poświęcony, czy oddany pobożnemu życiu. Powściągliwy, czyli opanowany, wstrzemięźliwy, zdyscyplinowany. I najbliżej temu słowu do postawy sportowca, który poddaje się dyscyplinie treningu, a starszy rygorystycznemu stosowaniu biblijnych zasad, duchowej dyscyplinie i wzrastaniu w pobożności. Taki ma nie być, taki ma być. I na koniec starszy ma nie tylko zachowywać się nienagannie, lecz ma również, jak czytamy w wersecie 9, trzymać się wiernej wykładni nauki, aby być zdolnym także podnosić na duchu przez zdrowe nauczanie i zawstydzać tych, którzy się przeciwstawiają. I gdybym miał te wytyczne Pawła na temat starszych do czegoś porównać, to porównałbym do samochodu. Dzięki. Samochód może bardzo ładnie na zewnątrz wyglądać, ale być na przykład tylko atrapą. To jest samochód z gliny. To jest wersja modelowa, którą z projektu graficznego, komputerowego, później rzeźbi się w glinie. Na koniec maluje się normalnie lakierem, wstawia się wszystkie szyby, reflektory, klamki i tak dalej. Ale to jest tylko atrapa, do niego nie można wsiąść. Ale wygląda ładnie. Jest na czym oko zawiesić. Wyobrazić sobie nawet, jak ten silnik mógłby chodzić, jak mógłby się trzymać na wierzchni i tak dalej. Ale on się nadaje tylko do zaprezentowania, ewentualnie na jakichś targach motoryzacyjnych. Samochód może też mieć bardzo dobre wyposażenie, takie wspierające kierowcę we wszystkim, w komforcie jazdy, podnoszące bezpieczeństwo, ale na przykład może nie mieć silnika. I w tym momencie, owszem, można do niego wsiąść. Można popatrzeć, jak te wszystkie zegary się świecą, puścić sobie muzykę. No tak, bo jeśli jest akumulator, to można sobie puścić muzykę, ale już się go nie odpali i nigdzie się nie pojedzie. Jeśli nie ma silnika, no to można sobie posiedzieć, pooglądać i w sumie niektórym ludziom by to nawet wystarczyło. Bo sobie wygodnie posiedział, bo ładnie skóra pachniała, bo sobie biegi przerzucił. Było fajnie i bezpiecznie nawet. Jeśli starsi tylko zachowywaliby się nienagannie, to byliby taką atrapą samochodu. Mieliby bardzo dobre wyposażenie w postaci tych cech, które nie robią i tych, które robią, ale one byłyby tylko obietnicą tego, jak powinno być. I co najgorsze, niektórym by to wystarczyło. A jeśli do tego byliby jeszcze ładnie ubrani i trochę przystojni, to już nawet na prezydenta mogliby kandydować. Ale starsi tylko wtedy są naprawdę przywódcami Kościoła, jeśli mają ten mocny i zdrowy silnik. A tym silnikiem, jak czytamy, jest zdrowa nauka. Nauka, czyli doktryna, bo doktryna to jest nauczanie, nauka. Brytyjka tłumaczy prawowierna nauka. Czym jest ta nauka? Jest to oczywiście Ewangelia łaski, która daje nam pokój z Bogiem, z Jego łaski, a nie przez nasze uczynki, o czym czytaliśmy w fragmencie poprzedzającym, a dokładnie w wersecie 4. Nasze pobożne życie jest wynikiem tej łaski, natomiast każdego dnia naszą nadzieję pokładamy w tym, że Pan Bóg nas kocha, nie przez wzgląd na nasze czyny, ale przez wzgląd na czyny Jezusa Chrystusa, który zmarł i zmartwychwstał. Doktryna łaski jest fundamentem każdego wiernego chrześcijańskiego przywódcy. Dlaczego zdrowe nauczanie jest tak ważne? Ponieważ Kościół wzrasta i jest mocny nie poprzez patrzenie na swoich przywódców, którzy przecież sami zmagają się ze swoimi słabościami i swoją grzesznością. Tym bardziej Kościół nie będzie zdrowy, patrząc na przywódców, którzy udają, że Pan Bóg ich kocha z powodu ich nadprzeciętnego chrześcijańskiego życia. Bo to kłamstwo. Wierutne, niebiblijne kłamstwo. Tylko wtedy, gdy pobożne życie starszych jest połączone z wyznawaniem ciągłej potrzeby Bożej łaski. Pobożne życie z wyznawaniem ciągłej konieczności Bożej łaski. Tylko wtedy Kościół otrzymuje pełną mocy, zachętę i przykład do duchowego wzrostu. I jak czytamy w wersecie 9, również tylko wtedy starsi mogą przeciwstawić się tym, którzy sprzeciwiają się zdrowej nauce. A bez zwiastowania prawdy i mocy Ewangelii łaski rozpadają się rodziny. Młodzi odchodzą w świat. Grzeszność zaczyna kontrolować wierzącego, a rozpacz wypełnia jego serce. Wtedy, kiedy jest ta atrapa, wtedy, kiedy są pozory, a wtedy, kiedy nie ma prawdy i nie ma mocy Ewangelii łaski. Te wymagania dotyczące kwalifikacji starszego są wysokie, lecz wykonalne. A przecież nie powierzylibyśmy budowy naszego domu, w którym mamy mieszkać z całą naszą rodziną i dziećmi, ekipie budowlanej, której największym walorem jest to, że ładnie wyglądają, bo mają nowe mundurki, nowe piękne białe kaski i to właściwie tyle. Nie oddalibyśmy operacji naszego serca w ręce lekarza, który kardiochirurgię zna tylko z amerykańskich seriali telewizyjnych. Ale jest lekarzem, ale nie jest kardiochirurgiem. Albo inaczej. Nie poszlibyśmy na przykład w Himalaje z kimś, kto co prawda wchodził tam nie raz, jest silny i doświadczony, ale wyraźnie deklaruje, że gdy będzie zagrożenie, to on będzie się ratował sam, a nie będzie patrzył na innych. Przed nami w najbliższą sobotę konferencja zboru i rozpoznanie starszych zboru na kolejną kadencję. Więc proszę, weźmy sobie to poważnie do serca, ponieważ sprawy duszy, ducha, wieczności są o wiele ważniejsze niż sprawy naszego ciała. A bardzo dbamy, bardzo się pilnujemy, bardzo się staramy o rzeczy, które są tak naprawdę tu i teraz. A może za rok już nie będą ważne. A na pewno nie będą ważne, przynajmniej w wypadku części z nas za 50 lat. A na pewno za 100 lat, jeśli chodzi o wszystkich, no może z najmłodszymi nie. Więc skoro taki jest Boży porządek i taki jest Boży pomysł na Kościół po Bożemu, że mają nimi przewodzić konkretni ludzie, którzy charakteryzują się konkretnymi cechami, to weźmy sobie to do serca, a nie dopuszczajmy tej ułańskiej fantazji, bo tak to można w totolotka grać, a nie dbać o Boży Kościół, o dobro nasze, naszych dzieci, naszych wnuków i kogokolwiek Pan Bóg tu przyprowadzi, żeby był pod wpływem Jego zbawczej Ewangelii, Jego łaski. Amen.